Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Srebrne ptasze, poszli w boje chłopcy nasze. Ho ha, krew gra, duch gra. Ho ha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Ho ha, krew gra, duch gra. Ho ha, niechaj Polska zna. Znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Ho ha, ho ha, krew gra, duch gra, Matko Polsko żyj, Jezus Maria bij.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Witamy słuchaczy naszej kresowej audycji. Zaczęliśmy patriotycznie, powstańczo, pieśnią Sygnał do słów Wincentego Pola, jak państwo zauważyliście, w opracowaniu Włodzimierza Korcza, śpiewaną podczas Powstania Styczniowego.
Wincentego Pola, panie Andrzeju, poetę, geografa, powstańca listopadowego, oznaczonego krzyżem Virtuti Militari. Zaczęliśmy powstańczo w związku z jutrzejszymi uroczystościami w Wilnie, na których obecny będzie prezydent Andrzej Duda.
Oczywiście ma pan na myśli uroczysty pochówek na Rossie 20 powstańców styczniowych. O tym państwa w zapowiedziach naszych informowaliśmy, których szczątki odnaleziono 2 lata temu na Wileńskiej Górze Zamkowej, nazywanej, jak państwo na pewno również wiecie, także Górą Giedymina.
Większość powstańców została stracona na Placu Łukiskim, a wśród nich obaj dowódcy powstania na Litwie, Zygmunt Sierakowski i Wincenty Konstanty Kalinowski. I o tym wszystkim, ale nie tylko o tym, opowie nam nasz wileński korespondent Walenty Wojniło.
Prosto z Wilna słuchacz Radia Gdańsk ponownie wita Walenty Wojniło. Ostatnio w Wilnie wiele się dzieje, więc opowiem dziś tylko o kilku szczególnych wydarzeniach. Dla Polaków wileńszczyzny w listopadzie najważniejsze są 2 daty. 11 listopada, czyli Święto Niepodległości, które także w tym roku było uroczyście obchodzone i nie tylko w mauzoleum marszałka Piłsudskiego na Starej Roście, oraz 16 listopada, Święto Pani Ostrobramskiej, przy którym od wieków odbywa się główny odpust w wileńskim sanktuarium, czyli opieki Matki Miłosierdzia. Nawet w czasach komunistycznych prześladowań zjeżdżali się na to święto wierni z całej Litwy i Białorusi, a nawet z odległych zakątków Związku Sowieckiego. W tym roku na zakończenie opiek uroczystej liturgii przewodniczył szczególnie miły wilnianom, bo uznawany za Wilniuka, arcybiskup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz, który właśnie w Wilnie postanowił uczcić 30-lecie biskupstwa, bo właśnie tu wszystko się zaczęło.
Ja teraz niedawno byłem w swojej wsi z okazji, to 30-lecie sakry biskupie, też powiedziałem, tutaj wszystko się zaczęło, ale podjął decyzję, bo podczas uroczystości opieki Matki Bożej podjąłem decyzję. Nie ta, podczas uroczystości opieki Matki Bożej podjąłem decyzję, wyszedłem z kościoła, wyszedłem stąd, idę do seminarium. Nie znam ni litewskiego, nie no, znam, coś tam słyszałem, znaczy, że trzeba było wszystko tego się uczyć, no poszedłem. Potem tak wyszło, że pierwsze miejsce pracy też Ostrobrama było. Kościół Świętej Teresy, Ostrobrama, tutaj 5 lat, tutaj pracowałem. Kiedy papież mianował biskupem, no też tak jakoś z Mińska jechałem w tą stronę.
Kulturalnym wydarzeniem miesiąca można nazwać galę jubileuszową 15-lecia zespołu Perla z Niemęczyna. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że obecnie jest to najlepszy polski zespół tańca na Litwie. Dobrze znany także mieszkańcom Trójmiasta, gdyż niejednokrotnie koncertował na polskim Pomorzu. Zorganizowana i od 1,5 dekady prowadzona przez byłego tancerza zespołu wileńszczyzna Germana Komorowskiego, Perla jest dziś chlubą wileńszczyzny. Na jubileuszowym koncercie w Litewskiej Operze Narodowej obok ludowych i narodowych tańców polskich zachwycały widzów suity litewskie, ukraińskie, rosyjskie, a nawet gruzińska. Wszystko w najlepszym wykonaniu. Jednak wydarzeniem roku można chyba nazwać jutrzejsze uroczystości pogrzebu przywódców Powstania Styczniowego. Odkryte przed 2 laty na Górze Zamkowej szczątki powstańców, w tym Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, zostaną uroczyście przewiezione z katedry na Starą Rossę i złożone w kaplicy cmentarnej, która stanie się nowym mauzoleum. Chyba po raz pierwszy od czasów II Rzeczypospolitej do Wilna mają wspólnie przybyć prezydent i premier RP, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz cały szereg ministrów. Szerzej o tym wyjątkowym pogrzebie opowiemy za tydzień, a więc do usłyszenia, żegna się z Państwem Walenty Wojniło.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Walentemu za tę informację. Panie Michale, wspomnieliśmy walkę w czasie zaborów, a teraz porozmawiajmy o budowaniu państwa polskiego i nauki polskiej, oczywiście na kresach po odzyskaniu niepodległości.
A okazją ku temu, panie Andrzeju, jest setna rocznica wskrzeszenia przez marszałka Piłsudskiego po okresie zaborów Wszechnicy Wileńskiej, czyli Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Przedstawi pan słuchaczom naszego gościa?
Gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest dzisiaj pan profesor Mirosław Supruniuk, historyk kultury, nauki i sztuki, archiwista, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo pana witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Kresowo pana witamy.
Naszym zwyczajem kresowego salonika częstujemy gości zawsze kawą lub herbatą. Czego się pan napije?
Kawy poproszę.
Szczególnie wieczorem to ta kawa się przyda na rozgrzanie umysłów. A dzisiaj rozmawiamy o Uniwersytecie Stefana Batorego, chociaż pan profesor jest z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a jednak jest zafascynowany tym Uniwersytetem Wileńskim. Dlaczego?
To fascynacja niejako zawodowa, a też pewien geniusz locji. Nasz uniwersytet, Uniwersytet Toruński, jest jedną z czterech uczelni, które mają prawo do tego, by szczycić się pewnego rodzaju tradycją Uniwersytetu Stefana Batorego. Nie powiem, że następstwem, bo trudno powiedzieć, nie ma już nikogo, kto mógłby bezpośrednio nawiązywać personalnie do tego uniwersytetu nieistniejącego od 80 lat, więc mówimy o tradycji. Były cztery takie uczelnie. Ta, która została w Wilnie w sposób naturalny, w miejscu, choć nie już w czasie, czyli Uniwersytet Wileński. On objął wszystkie budynki, objął przestrzeń Uniwersytetu Stefana Batorego. Ale drugą uczelnią, najważniejszą, bo przecież uniwersytet to nie tylko budynki, to może nawet nie budynki, ale ludzie. Więc najważniejszą uczelnią, która powstała z Uniwersytetu Wileńskiego, był Uniwersytet w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
I zanim przejdziemy dalej do tej opowieści o tym wyjątkowym miejscu, to trzeba się pana profesora zapytać, dlaczego te badania, które pan podjął, żeby zbadać to całe dziedzictwo tego uniwersytetu?
Bo ktoś to musiał zrobić. Bo samo codzienne podkreślanie, może nie codzienne, okazyjne, odświętne podkreślanie naszych związków z Uniwersytetem w Wilnie nie wystarczyło mi, bo byłem w Wilnie i zakochałem się i uznałem, że jeśli nie będziemy robili tego my, moja małżonka i ja, to być może będzie to robił ktoś, kto nie będzie miał takiej pasji czy takiej świadomości tego, czym był Uniwersytet Stefana Batorego.
Oprócz państwa też jest pewna szersza grupa osób, która się tym zajmuje.
Nam się udało stworzyć zespół, który zaczął to robić po pierwsze za pieniądze państwowe, po drugie w sposób naukowy, konsekwentny, po trzecie wreszcie z dostępem do archiwaliów i z nadzieją na to, że nasza praca nie będzie tylko hobby. Mamy pewność, że dorobek tego zespołu, 16 tomów książki, która wspólnie będzie nazywała się Dzieje Uniwersytetu Stefana Batorego, w ciągu najbliższych 4 lat ukaże się drukiem. Bezprecedensowa praca naukowa o wyższej szkole polskiej.
Spotykamy się w stulecie wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego, który istniał zaledwie, a może aż 20 lat. Proszę jakby w pigułce powiedzieć o fenomenie, o tym dwudziestoleciu tego uniwersytetu. Dlaczego on jest ważny?
To był najmniejszy z polskich uniwersytetów dwudziestolecia międzywojennego, ale uniwersytet, który miał chyba najgłębszą, legendarną tradycję. Po pierwsze odwoływał się do historii sięgającej roku 1579. Powtórę do tradycji filaretów i filomatów, a przede wszystkim Adama Mickiewicza. No, kim był Mickiewicz dla kultury polskiej? Dla powstającego, odrodzonego państwa polskiego w XIX roku mówić nie trzeba. Zatem podstawy legendarne, podstawy pewnego mitu były niesłychanie silne. Po drugie, ten uniwersytet był tak naprawdę na najdalej wysuniętych kresach, bo kiedy się spojrzy geograficznie, jest to dalej niż Lwów, jest to dalej niż cokolwiek, co mogło zaświadczyć o kulturze polskiej na takim poziomie, najdalej na wschód. Więc to była druga rola, czyli niesienia tego kaganka zarówno w czasach jezuitów, jak i teraz w dwudziestoleciu międzywojennym, tego kaganka nauki polskiej, tej polskości na wschodzie. Wreszcie po trzecie, ten uniwersytet wykształcił jedynego noblistę polskiego w dziedzinie literatury w okresie międzywojennym. Czesława Miłosza. Chociażby z tego powodu warto o tym uniwersytecie pamiętać.
Panie profesorze, wskrzeszenie ma charakter boski, ale i ludzki. Jaka była rola marszałka Piłsudskiego?
Podkreślam zawsze, że to był uniwersytet z łaski Bożej, bo gdyby nie postać marszałka Piłsudskiego, który był w roku 19 właściwie wszechwładnym wodzem Wojska Polskiego i dowódcą Wojsk Polskich, gdyby nie jego decyzja, i uniwersytet, i wiele innych rzeczy w Wilnie by się nie mogło stać. To on miał swoją wizję uniwersytetu, on nadał tak naprawdę poprzez swojego namiestnika, jakim został Ludwik Kolankowski, kształt temu uniwersytetowi i on zagwarantował, że ten uniwersytet powstał w ciągu 4 miesięcy.
A jak to jest możliwe? Bo ja powiem szczerze, jak usłyszałem na jednej z prezentacji pana profesora, że w ciągu 4 miesięcy udało się zbudować całą kadrę i stworzyć coś, co nie miało tylko wymiaru lokalnego, ale wręcz międzynarodowy.
Decydowała legenda, mityczne Wilno, do którego każdy chciał jechać. Chociaż było to biedne miasto, w roku 19 panował tak niesłychany patriotyzm i poczucie polskości, konieczność odbudowy tej przestrzeni dla dobra Rzeczypospolitej, że ludzie godzili się. To prawda, nie wszyscy chcieli potem wracać po roku 20, ale wtedy w 19 roku były tam najświetniejsze nazwiska nauki polskiej. I z Krakowa, i z Warszawy, i z Poznania, ale też i ze Lwowa, i z Petersburga, i skądkolwiek indziej.
Panie profesorze, jeżeli pan sam wywołał ten temat, chociaż 6 perełek, które znamy.
No, przede wszystkim pierwszym rektorem, który mógł ten uniwersytet jakby rozpocząć jego działalność, był Michał Siedlecki, wybitny uczony z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca zoologii mórz, uczony o światowej sławie w tamtym okresie. Profesor Parczewski, który był znakomitym prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Petersburskiego. Był Jan Prifer, profesor, biolog, który tworzył właśnie podstawy wielu dziedzin polskiej biologii. Ferdynand Ruszczyc, wybitny malarz dwudziestolecia międzywojennego, idący śladami Wyspiańskiego po tych samych szkołach, który stworzył, zrobił dla Wilna dokładnie to, co Wyspiański dla Krakowa. Mówię nie tylko o samym malarstwie, ale o całej przestrzeni estetycznej tego miasta. Profesor Tatarkiewicz, który właśnie w 19 roku zgodził się być profesorem uniwersytetu i wielu naprawdę innych, którzy później tworzyli kulturę i naukę polską.
Powiedział pan, panie profesorze, o spuściźnie USB w polskich uniwersytetach. Jednym z nich jest Gdański Uniwersytet Medyczny.
3 uczelnie mają prawo w Polsce do nazywania siebie spadkobiercami. To jest Uniwersytet w Toruniu, gdzie przyjechała większość uczonych, ale przede wszystkim administracja, cała administracja i wielu studentów. Ale 2 inne uczelnie w nie mniejszym stopniu współtworzył Uniwersytet Wileński. I był to obecny Gdański Uniwersytet Medyczny, który powstał przede wszystkim z uczonych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego i Seminarium Duchowne w Białymstoku, który tworzyli księża z Wydziału Teologicznego.
Panie profesorze, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy o żmudnej pracy historyka, a teraz posłuchajmy znanej już piosenki o Wilnie. Mam nadzieję, że panu się również spodoba w wykonaniu Ryszarda Bryżysa.
Wszak każda istota, że Paryż słynie z mód, Polie się słynie z błota, a druski Ninki z wód. Wenecja ma kondole, Warszawa słynie z ciast. Zgadnijcie, które wolę z tych najpiękniejszych miast. To Wilno, z nad bystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, gdzie humor z krzyżą krzyże trzy. To Wilno, z nad bystrych wil. Co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, najlepszy z pierś kobiecych serc. Bombaju żony bledną, gdy do nich mówi bej. Znam takie miasto jedno, gdzie baby wiodą rej. Gdy ładnie pannę prosisz, całuje każda fest. 3 dni w pamięci nosisz, a gdzie to miasto jest? To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, gdzie humor z krzyżą krzyże trzy. To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno,
profesorze, historyk żyje z poznania, z odkrywania, archiwista porządkuje. Co udało się panu tam odkryć w tych tysiącach tomów, które udało się...
A czego panu się nie udało jeszcze odkryć?
Czego jeszcze się nie udało, nie wiemy. Dopiero drepczemy, dobiliśmy się do 10, może 15% tego zasobu archiwalnego, które ocalało. Bo paradoksalnie jest to jedyny uniwersytet, który pomimo tego, że nie istnieje, zachował prawie całe archiwum. W 1939 roku spakowano je, wepchnięto do magazynów bibliotecznych, potem zajęła się nim NKWD i tak to archiwum, uszczuplone o jakieś akta, których dokładnie jeszcze nie rozpoznaliśmy, przeleżało w magazynach aż do odzyskania przez Litwę niepodległości. I teraz możemy je oglądać.
Jakie to jest uczucie, jak mówił pan, że otwiera pan teczki związane sznurkiem, które były przygotowywane i wiązane kilkadziesiąt lat temu i nikt do nich nie zaglądał wcześniej?
Porównałem to z pracą archeologa. To tak jakbym odkrywał poszczególne warstwy ziemi i nagle spod każdej warstwy wychodzą budowle, wychodzą szczątki, wychodzą artefakty przeszłości. Tak samo tu jest. Każda następna teczka, każdy otwierany sznurek odwiązywany powoduje, że otwierają się w nas, w naszej pamięci, w naszej wiedzy nowe skrzynki. My te skrzynki układamy jak puzzle, jeden koło drugiego. Po pewnym czasie nagle widzimy powiązania, widzimy połączenia, widzimy, że one wzajemnie tworzą pewien obraz całości i coraz więcej dzięki temu widzimy.
Jak słuchamy pana profesora, to mam wrażenie, że to jest jakiś mityczny uniwersytet, który zostawił w ciągu tak krótkiego czasu ogromną spuściznę, nad którą pan profesor pracuje. 10% tylko udało się tych archiwów przekopać. Czyli jest ogromna jeszcze praca, ale na czym polega ten fenomen tego uniwersytetu?
Wspomniałem, że był to najmniejszy uniwersytet, ale jednocześnie jego rola podwójna. Po pierwsze, rola jako uczelni, która miała odnowić, odtworzyć inteligencję i pewną przestrzeń intelektualną kresów północno-wschodnich, była niesłychana. To była jedna uczelnia w Wilnie. Uniwersytet musiał zająć się wszystkim. Od wykształcenia nauczycieli, prawników, urzędników, artystów, plastyków, lekarzy, wszystkich. I zrobił to w sposób arcygenialny. Liczba i jakość wykształconej kadry zaświadczała przez lata o polskości i o wielkości Wilna.
Już dzisiaj zapraszamy pana do nas na dalsze opowieści o Uniwersytecie Stefana Batorego. Dziękujemy bardzo za to spotkanie.
Dobranoc.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, zbliża się koniec roku, coraz mniej kartek w kalendarzu. Posłuchajmy, o czym opowie nam Daniel Wojciechowski w kresowym kalendarzu historycznym.
Dzień dobry panowie, zerkamy do przeszłości. 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu urodził się Ignacy Jan Paderewski, wybitny polski pianista, kompozytor, polityk, premier Polski i działacz niepodległościowy, a także profesor konserwatorium w Warszawie. Zmarł w Nowym Jorku w 1941 roku, natomiast 20 listopada 1898 roku na Wałach Hetmańskich we Lwowie odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego. Jego autorem był lwowski rzeźbiarz Tadeusz Barącz. Nie trzeba jechać do Lwowa, żeby ten pomnik zobaczyć. 16 lat po wojnie stał w parku w Wilanowie, a w końcu przewieziono go do Gdańska, gdzie stanął na Targu Drzewnym. Jednak tym razem twarzą ku zachodowi. 20 lat później, 21 listopada 1918 roku, na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie zginął 14-letni Jurek Biczan, jeden z najmłodszych obrońców miasta. Pochowany w katakumbach na cmentarzu obrońców Lwowa, dla upamiętnienia 14-letniego obrońcy Lwowa powstała popularna w okresie międzywojennym ballada o Jurku Biczanie autorstwa Anny Fiszerówny. Tu w wykonaniu aktora Emiliana Kamińskiego.
Do braci idę wuj, twoje uczyły mnie słowa, nauczył przykład twój. Pisząc to Jurek drżał cały, już w mieście walczył wróg. Huczą armaty, grzmią strzały, lecz Jurek nie znał dwóch. Wymknął się z domu, biegł śmiało, gdzie bratni szereg stał. Chwycił karabin w dłoń małą, wymierzył celny strzał.
a w rok później, 21 listopada 1919 roku, Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Wersalu przyznała Polsce Galicję Wschodnią.
Dziękujemy Danielowi za te informacje, również za autorskie wykonanie Emila Kamińskiego. Panie Michale, w miniony poniedziałek w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca 25-lecie Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej. Był pan na niej.
To stowarzyszenie skupia rodziny ofiar zbrodni, którą dokonali Niemcy i kolaborujący z nimi Litwini pod Wilnem w Lesie Ponarskim w latach 1941-1944.
A na konferencji była nasza reporterka Aleksandra Nietopiel.
Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Celem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska jest dokumentowanie zbrodni ponarskiej i ujawnianie ofiar i przekazywanie informacji o zbrodni ponarskiej światu.
Nazywam się Maria Aldona Kozłowska. Myśmy mieszkańcy od rana do wieczora słyszeliśmy strzały. Na przykład przywożono harcerki, przywożono licealistów, akowców wszystkich, no i lekarzy, i starsze osoby, księży. Inteligencję polską, można powiedzieć, że tam właśnie wykończono.
Początkowe lata naszego istnienia to była głównie praca pani Heleny Pasierbskiej, założycielki stowarzyszenia, która jako młoda dziewczyna siedziała w więzieniu na Łukiszkach i powiedziała sobie, że jak wyjdzie żywa, to poświęci życie na udokumentowanie tego, co się działo w siedzibie Gestapo, NKWD i w samych Ponarach.
Nazywam się Andrzej Pasierbski, jestem synem Heleny Pasierbskiej. Mama w zasadzie odkrywała coś zupełnie nieznanego. To nawet trudno powiedzieć, że zbrodnia ponarska była sprawą niszową, bo to była rzecz znana tylko zainteresowanym rodzinom, które te rodziny jeszcze w czasach, w których nieco wcześniej żyliśmy, było objęte tabu, mogło się spotykać z restrykcjami.
Dziś na 10 osób zapytanych na ulicy, co wiedzą o Katyniu, 10 odpowie prawidłowo. Ta sama grupa 10 osób zapytana o wiedzę o Ponarach będzie milczeć zakłopotana.
Mama zaczęła podróżować po Polsce, spotykać się z tymi ludźmi. Pozyskała bardzo wiele materiałów, czego wynikiem było napisanie potem książki o Ponarach. Napisała też książkę Wileńskie Łukiszki. Łukiszki to było więzienie w Wilnie, które można powiedzieć, że było przedsionkiem Ponara.
W Ponarach jest zakłamanie, bo tam na tych pomnikach piszą, że ci Żydzi to byli obywatele radzieccy. Nie byli obywatelami radzieckimi, tylko polskimi po prostu. No więc z całego regionu zwożono tam Żydów. Oprócz Żydów są inne narodowości. W każdym razie między 70 a 100 tysięcy to są Żydzi i Polaków między 10 a 20 tysięcy.
Co myśmy mogli przez ten czas robić? Fundować czy współfundować tablice głównie w kościołach i na cmentarzach mówiące o zbrodni ponarskiej. Treść jest prawie wszędzie identyczna. Pamięci tysięcy Polaków, którzy zginęli męczeńską śmiercią w walce o wolność ojczyzny w Ponarach w latach 1941-1944.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Jak zwykle czas nam za szybko biegnie, panie Michale, mam takie wrażenie, ale co zrobić? Dziękujemy słuchaczom Kresowego Saloniku za obecność i do usłyszenia za tydzień, w czwartek po 18.30.
A za tydzień wrócimy do uroczystości pochówku powstańców styczniowych w relacji naszego korespondenta, ale także porozmawiamy z naszym gościem o marynarce wojennej na Kresach, dlatego że w czwartek następny przypada 101. rocznica wskrzeszenia marynarki polskiej.
A nasz gość na pewno na ten temat będzie miał ogromną wiedzę.
Zatem cóż, dziękujemy.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych smagaj. Hucha, hucha, wiatr gra, krew gra. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, hucha, wiatr gra, krew gra. Niechaj Polska zna.